Rozmowa punkt dziewiąta.
Łukasz Brodzi, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Stanisław Iwan, wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z partii Porozumienie, ale również kandydat do Sejmu z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Skoro zakończyliśmy przedstawianie Pana, jeśli chodzi o kandydata do Sejmu, to dopytam Pana w takim razie o sprawy dotyczące kampanii wyborczej.
Proszę bardzo, proszę.
No właśnie, tematy gospodarcze, którymi Pan się zajmuje na co dzień, czy tematy ideologiczne będą takim tematem przewodnim tejże kampanii? To pytanie gdzieś zadaję co chwila, bo widzę, że w różną stronę różne komitety zamierzają pójść, jeżeli chodzi o akcent. Bo oni mówią, że zajmujemy się wszystkim generalnie.
Nie, no to no,
każdą sferę.
Trochę tutaj sobie w tej chwili wróżymy, ale no bo jak pójdzie kampania, zobaczymy, to zależy.
Ona już trochę od trwa, już trochę można trwa. Trochę obserwować,
więc można, więc, co się dzieje. Więc powiem tak, że na pewno ta kampania będzie oparta na emocjach. Jeżeli ta kampania, to już widać, że to tutaj próbuje się emocjami grać. W związku z powyższym sądzę, że te światopoglądowe elementy też będą tutaj wykorzystywane.
No tak. Na przykład pojawiają się głosy, Adam Szłapka pytany na antenie radia komercyjnego z Nowoczesnej, czy jest za związkami partnerskimi i adopcją przez nie dzieci. Odpowiadał, że w gruncie rzeczy tak. Tak? Platforma Obywatelska natomiast wydaje się, że jeszcze w tym temacie nie ma swojego wyrobionego zdania. Porozumienie, jak się na ten temat zapatruje?
Porozumienie tutaj ma jednoznaczny pogląd. My jesteśmy partią, która opiera się o tradycyjne wartości, o europejskie podstawy cywilizacji, czyli chrześcijańskiej. My deklarujemy, że nigdy nie będziemy głosowali za adopcją dzieci przez pary jednopłciowe. Będziemy też przeciwni legalizacji małżeństw homoseksualnych.
A to jest taka deklaracja mocna? To jest taka
mocna deklaracja tu i teraz. Myśmy się
wszyscy
z Porozumienia, którzy kandydują w wszystkich 41 okręgach, myśmy się spotkali i myśmy takie postanowienie złożyli, że tak powiem, taką deklarację, silną deklarację składamy.
I nie obawiacie się tego, że elektorat zapyta, no wy jesteście przeciwko postulatom mniejszości?
My nie jesteśmy przeciwko postulatom mniejszości, bo mniejszości, to znaczy tak, mniejszości, póki ona sobie tam robi, co robi, w sprawach tych, powiedziałbym, natury intymnej, to niech sobie czyni. Natomiast jest warunkiem ciągłości bycia narodu i funkcjonowania rodzina w sensie klasycznym, to znaczy kobieta, mężczyzna w jakimś stałym związku i dzieci. I z tego są tylko dzieci. I w związku z powyższym my twardo stoimy przy tym poglądzie i nie będziemy tego na pewno zmieniać.
Jarosław Gowin też jest za tym?
O, oczywiście, że tak.
O niego pytam, bo z tego, co już przed anteną udało nam się od pana senatora dwóch kadencji obecnie startującego do Sejmu dowiedzieć, to, że Jarosław Gowin pojawi się w Zielonej Górze w najbliższym czasie.
Tak, Jarosław Gowin będzie 19 przed południem, ponieważ Jarosław Gowin bardzo intensywnie bierze udział w kampanii i objeżdża też wszystkie okręgi. W związku z powyższym będzie u nas no parę godzin, można tak powiedzieć, ale niemniej jednak będzie zarówno gościem tutaj Radia Zachód, jak i Radia Zielona Góra. Planujemy taką krótką przechadzkę po mieście, żeby tam trochę porozmawiać ze spotkanymi obywatelami o tym, czego potrzebują, jak widzą tą kampanię i tak dalej. I potem wsiądzie w samochód, bo on przyleci pewnie rano samolotem. Potem wsiądzie w samochód i pojedzie dalej już na dalszą swoją trasę.
Wrzesień to chyba dobry czas dla Zielonej Góry, gdy przyjeżdża wicepremier Gowin ostatnio, jak był we wrześniu, to przywiózł ze sobą czek na 30 milionów złotych dla Uniwersytetu Zielonogórskiego. To będzie powtórka z rozrywki? Aż tak kolorowo
powiem,
nie?
Powiem, że z tego się spodziewamy. Nie wiem, na jaką to będzie kwotę. Być może nie będzie aż tak olbrzymia kwota, ale na pewno nie będzie mała. Natomiast nasz uniwersytet jest taki, pod taką trochę, bym powiedział, czułą opieką pana premiera. Wiemy że na przykład, że to porozumienie mniejszych uczelni, które tutaj zostało zawiązane w Zielonej Górze, miało istotny wpływ na kształt ustawy tej 2.0 dotyczącej nauki. No i pan premier tutaj, tak powiem, z wielką sympatią się przygląda. Zresztą nawet trochę inspirował, zachęcał do połączenia się z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie. To nam też daje tutaj stabilizację uniwersytetowi, bo to powoduje, że przez 5 lat jest dodatkowe finansowanie i utrzymanie finansowania przede wszystkim na tym pierwotnym poziomie.
Czyli jest jakaś niespodzianka szykowana. Dowiemy się, rozumiem, z przyjazdem wicepremiera.
Mam nadzieję, że się coś więcej dowiemy.
Dobrze. Skoro jesteśmy przy wicepremierze, to dziś rano można było w prasie krajowej przeczytać wywiad z wicepremierem, który między innymi rozmawiał o ZUS-ie dla przedsiębiorców. Zapytany o to, czy nie będzie tak, że po wyborach przedsiębiorcy obudzą się w nowej rzeczywistości, w której deklaracje o tym, że nie będzie niższa składka dla mniejszych przedsiębiorców, jeśli chodzi o ZUS, i nastąpi podwyżka składek, odpowiada, że chce złożyć 2 deklaracje. Pierwsza, że nie ma takiego planu i na pewno tego nie zrobimy, nie podwyższymy składek. Druga, że ręczy za to swoją wiarygodnością. Gdyby było inaczej, podałby się do dymisji. Premier poda się do dymisji?
Ale dlaczego ma się podawać, skoro w pierwszej deklaracji deklaruje, że lepiej, że tak powiem, zarabiających we własnym biznesie pozostanie
ten ryczałt. To ja wytłumaczę to zdanie, bo ma jeszcze koalicjanta w postaci Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski.
No dlatego, ale też w pierwszej części swojego artykułu pan premier jednoznacznie mówi, że te, powiedzmy, programy układane są wspólnie i są osiągane na zasadzie pewnych kompromisów.
No tak, i to jeszcze musi być kompromis z wyższą pensją minimalną, która się pojawia w ostatnich dniach jako zapowiedzi, z którą powiązane są właśnie ZUS-y dotychczas, czyli składka ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców jest powiązana z pensją minimalną.
To może uporządkujmy to tak. Najpierw powiedzmy sobie o tej wyższej składce. To jest tak, że nie o wyższej składce. Najpierw powiedzmy sobie o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia.
No właśnie.
Więc mamy plan odpowiedzialnego rozwoju, który zakłada, że gonimy Europę, zakłada, że modernizujemy naszą gospodarkę, że idziemy w kierunku innowacyjności, idziemy w kierunku gospodarki 4.0. Zaraz podam taki przykład, bo to takie przykłady już się w Polsce dzieją. I w ten sposób chcemy się znaleźć wśród państw najbardziej rozwiniętych, państw Europy. Mamy ku temu podstawy, bo mamy bardzo dobry wzrost gospodarczy, kilkakrotnie wyższe PKB niż średnie europejskie i tak dalej. No więc to jest tak, że potrzebujemy większej wydajności pracy. Ta większa wydajność pracy związana jest z wyższymi kwalifikacjami, ale też związana jest właśnie z tą automatyzacją, robotyzacją, z tym wprowadzeniem w najbliższym czasie sieci 5G. I takie rzeczy powoli się dzieją. Taki przykład z naszej działki, czyli strefowej. Volkswagen poznański jest w naszej strefie i Volkswagen poznański pokazuje, że w tej chwili wprowadza znacznie więcej znowu robotów, robotyzuje w dalszym ciągu swoją produkcję w Poznaniu. W związku z powyższym będą konieczne zwolnienia. To znaczy co? Że to taki sam przychód będzie osiągany poprzez mniejszą grupę ludzi. Czyli ci ludzie będą bardziej produktywni. Nie jest to groźne zjawisko, ponieważ Poznań w tej chwili ma najmniejsze bezrobocie w Polsce. Ono tam jest zupełnie śladowe i ci ludzie znajdą na pewno swoje zatrudnienie. Natomiast są tak i do tego... powiedzmy sobie, państwo zmierza, żeby cała nasza gospodarka w tym kierunku szła, żeby ona była coraz bardziej nowoczesna, coraz bardziej wydajna i żeby uwalniała zasoby ludzkie, bo w tej chwili już nam brakuje ludzi, już mamy... Mówi się, że około 1 000 000 cudzoziemców, którzy wspomagają naszą gospodarkę, więc trzeba tych ludzi przeszkalać i Volkswagen rzeczywiście bardzo duże pieniądze przeznacza w tej chwili na przeszkolenie tych ludzi, zanim ich wypuści, że tak powiem, na rynek. Ale wracając do rzeczy, ale jest też znacząca grupa, ponad 1 000 000, jak się sądzi, takich przedsiębiorstw, gdzie tej wydajności nie da się nie da się po prostu tam zautomatyzować, nie da się tak szybko tego wprowadzić. To są takie proste biznesy, ale
frezjerzy,
konieczne.
O tak, na przykład
taksówkarze,
mechanicy, samochodowi.
No, dużo jest takich zawodów, gdzie tutaj żadnego automatu, czy też ta automatyzacja byłaby niezwykle droga i trzeba o tych ludzi zadbać. I w związku z powyższym, i oni osiągają zwykle niewielkie przychody, bo te firmy duże, czy ci, co mają duże przychody, to oni sobie to w ogóle się nie zastanawiają minimalną średnią, minimalną płacą. Natomiast dla tych, którzy oscylują wokół niewielkich pieniędzy, niewielkich przychodów i niewielkich dochodów, o tak sobie powiedzmy, bo są też takie firmy, gdzie obrót jest duży, ale z bardzo małą marżą i wtedy nawet przy tej dużym obrocie te zarobki są niewielkie. W związku z powyższym, no o tych ludzi trzeba zadbać i to między innymi w tych planach zwiększenia wynagrodzenia i zmiany naliczania ZUS-u, to jest jakby wkład właśnie porozumienia w to, żeby ten ZUS dla tych ludzi, którzy mogą ucierpieć, jest około 1 200 000 takich firm, takich jednoosobowych działalności, takich ludzi, to żeby o nich zadbać poprzez właśnie zmianę naliczania ZUS-u. Ja chcę powiedzieć, że właśnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, którym kieruje nasza członkini, wiceprzewodnicząca pani Jadwiga Emilewicz, dużo już różnych takich prac zostało przeprowadzonych. To jest tak w skrócie, no to przypomnę, że to jest ta ulga początkowa, czyli przez pierwsze 6 miesięcy można płacić tylko składkę zdrowotną, a nie płacić tego ZUS-u. Potem przez 24 miesiące jest możliwość płacenia tego mniejszego ZUS-u, naliczanego od 30% podstawy, a nie od 60% podstawy. I ta zmiana, która jest w tej chwili proponowana, ma na celu właśnie jakby trochę nawiązać do tego, jak ktoś mało będzie zarabiał, to podstawą do wyliczania będzie jego rzeczywisty dochód. Bo w tej chwili to trzeba powiedzieć sobie tak, że wszyscy, że te mikro, małe firmy, ci samozatrudnieni, oni płacą pewien, te opłaty, to są ryczałtowe opłaty związane z ZUS-em i w związku z powyższym, to nie jest tak, że to są jakieś podwyżki. Oczywiście, że do kieszeni ludzkiej to wygląda jak podwyżka, natomiast to jest z automatu. Jak rośnie średnia płaca, to z automatu rośnie, musi rosnąć ta składka, rośnie ta składka. I w związku z powyższym, żeby właśnie ulżyć tym, którzy mało zarabiają, w tym pierwszym okresie też, no to są proponowane te nowe zmiany.
Tak. Musi już dobiegać końca, więc my trzymamy za słowo, w takim razie polityków, trzymamy za słowo wicepremiera, no i liczymy na to, że no właśnie, te obietnice zostaną spełnione. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, musimy już kończyć.
Oj, przepraszam, coś mi dzisiaj niesprawnie to wszystko szło, że się nie skończyłem myśli, ale kłaniam się uprzejmie w takim razie.
Dziękujemy, do widzenia.